Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie list apostoła Pawła do Galacjan, strona 1260, rozdział 6. I chciałbym zastanowić się nad wersetem 9. List apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 6, wiersz 9. Paweł pisze: a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoje zachęcenie. Dziękujemy Ci za motywację, którą nam dajesz do tego, byśmy służyli Tobie i służyli innym. Panie, chcemy Cię prosić, abyś sprawiał mocą swojego Ducha Świętego, byś zachęcał każdego z nas, Twoich dzieci, do zaangażowania. Ale też chcemy Cię prosić, abyś Duchu Święty mógł do nas przemawiać, pokazywać, w którym miejscu naszego rozwoju duchowego się znajdujemy. Jeżeli jest coś, co nie pozwala nam się skupić, prosimy, byś to pozabierał. Czy jakieś myśli? Panie, jeżeli są jakieś grzechy niewyznane, które nie sprawiają takiej czystości w nas, prosimy, abyś to wszystko oczyścił. I Panie, abyś Ty sam mógł w tym zgromadzeniu być kimś najważniejszym. Aby Tobie oddawana była wszelka chwała i moc i uwielbienie. Przez Pana Jezusa o to Cię, Ojcze, prosimy. Amen. Pozwólcie, że zacznę od fragmentu pewnego listu. Jadąc autobusem do dość odległej miejscowości, czytałam chrześcijańskie czasopismo. Treść artykułów była po prostu balsamem dla mojej duszy. Zachęcała, inspirowała, wyciszała, dawała pokój wewnętrzny. Czułam się tak cudownie. Lektura wciągała mnie coraz bardziej, angażując nie tylko mój umysł, ale przede wszystkim moje emocje. Nagle autobus zaczął hamować. Podniosłam więc głowę znad gazety i zobaczyłam szyld z nazwą mijanej miejscowości. Cały pokryty był bazgrołami wykonanymi sprayem oraz napisem punk. Uśmiechnęłam się gorzko. Co za różnica pomiędzy tym, co przed chwilą czytałam, a tym, co widzę wokoło. Panie, dlaczego tak się dzieje? Pytałam w myślach. Ludzie pragnący żyć według Twoich zasad stanowią w tym świecie taką małą, mikroskopijną wręcz grupę, że nie wiem, czy pragnienie wprowadzenia pozytywnych zmian ma jakikolwiek sens. Ja mogę się starać, próbować coś naprawić, postępować przyzwoicie, walczyć, ręce urobić sobie do łokci, ale co to da? Kropla w morzu potrzeb. Co tam w morzu, w oceanie, w niewyobrażalnej otchłani? Poczułam, jak pesymistyczne myśli przenikają mój umysł coraz bardziej. Chrześcijan pragnących żyć według Twojej woli jest tak niewiele, a tu zewsząd wylewa się coraz większa fala przemocy, agresji, dewiacji, patologii. Coraz bardziej obawiamy się wieczorami wychodzić z domu, boimy się nie tylko podejrzanie wyglądających mężczyzn, ale coraz częściej nastoletnich dziewcząt i chłopców, dla których rozboje to normalka. Media z przerażeniem podają dane z najnowszego raportu. Często sprawcami fizycznej, psychicznej przemocy są dzieci, już nawet nie młodzież, ale 9-13-letnie dzieci. W większości przypadków rodzice boją się nawet głośno o tym powiedzieć, bo jest to dla nich równoznaczne z przyznaniem się do wychowawczej klęski. A moja niewielka miejscowość to jeszcze przedszkole w porównaniu z tym, co dzieje się w większych miastach. Wystarczy zerknąć na strony internetowe. Tyle ten list. Czy nie mieliście kiedyś takich samych albo podobnych, negatywnych, smutnych myśli? Czy nie byliście może podobnie zniechęceni, rozgoryczeni albo nawet zgorzkniali? Czy nie mieliście po prostu dosyć robienia dobrych uczynków, robienia dobrze? Kiedy może towarzyszyła nam świadomość tego, co to w ogóle da, jeżeli zła, które jest wokół nas, jest o wiele, wiele więcej. Czy to w ogóle warto? Urobieni po łokcie, często wykorzystani przez próżniaków, obiboków, różnego rodzaju cwaniaków. Mieliście już dość? Ja miałem wiele razy. Więc jeżeli ja mam odwagę się przyznać przed wami, to miejmy odwagę przyznać się przed samymi sobą. Myślę, kochani, podobnie dosyć mieli Galacjanie, do których apostoł Paweł pisał ten list. Wiemy, że Paweł był wędrownym ewangelistą, który pisał głównie po to, by pomóc ludziom rozumieć ich problemy i wskazywać sposoby ich rozwiązywania. Zatem te słowa, które apostoł Paweł pisał, były zapewne odpowiedzią na jakiś faktycznie istniejący problem. Jeżeli popatrzymy do naszego tekstu i popatrzmy, jak ten 9 werset brzmi, a ja chciałbym zacytować inne tłumaczenia. Słowo życia, niech nas nie nuży czynienie dobra. W oryginale greckim, w czynieniu dobra nie zaniedbujmy się. Żydowski komentarz do Nowego Testamentu, niestrudzenie więc czyńmy to, co dobre. Jedno z tłumaczeń angielskich, nie bądźmy zmęczeni dobrymi uczynkami. Czyli bez względu na to, jaki jest świat, bez względu na to, jakie jest otoczenie, jeżeli Bóg nam daje konkretną misję do spełnienia, jeżeli mamy czynić dobrze, bez względu na to, jak to jest przyjmowane, mamy być tymi, którzy dobro czynią. Tutaj chyba powinienem zrobić pewną uwagę, że chrześcijan możemy podzielić na takie trzy grupy. Tych, którzy w zasadzie dla Boga nic nie robią. No, oprócz chodzenia do kościoła, czy modlitwy raz w tygodniu, co ma miejsce w kościele. I tych, którzy nic nie robią, nie ma co męczyć. I do nich skierowane jest w Biblii wiele ostrzejszych oskarżeń, choćby nawet o słudze złym i leniwym. Dwa wiersze wcześniej, w 7 wersecie tego rozdziału, Paweł pisze, nie błądźcie, Biblia tysiąclecia, nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. A więc mamy grupę chrześcijan, która owszem, w niedzielę w kościele, raz w tygodniu modlitwa, koniec. I która pomimo tego, że ktoś inny może powiedzieć, że jest to niewiele, z siebie jest zadowolona, uważa, że jest to optymalne. Druga grupa ludzi to ci, którzy w służbie dla Pana się nie przemęczają i żyją sobie tak po lechućku, wybaczcie za to porównanie, spełniając tylko pewne minimum, by się przypadkiem nie spocić, pomimo że drzemie w nich wielki potencjał. Jest trzecia grupa. To ci, którzy robią dla Boga wiele, czasem bardzo wiele i często są zniechęceni. Choćby nawet z tego powodu, że robiąc bardzo wiele, nie widzą konkretnych efektów tego, co robią. Kochani, do której grupy chrześcijan możesz się zaliczyć? Każde spotkanie ze Słowem jest spotkaniem konfrontującym. Biblia jest tekstem, który konfrontuje. I o wiele lepiej, jeżeli sobie teraz odpowiemy na to pytanie, dając sobie okazję, żeby coś zweryfikować, aniżeli znaleźć się w sytuacji, kiedy staniemy przed Bogiem i Pan Bóg powie, w której grupie ty się znalazłeś, ale teraz nawet jeżeli doszedłbyś do wniosku, że coś trzeba zmienić, nie ma już sposobności i czasu na zmianę. Do której grupy chrześcijan możesz się zaliczyć? I nie odpowiadasz mnie osobiście. Do tych, którzy raz w niedzielę i uważają, że wystarczy? Do tych, którzy być może coś robią, ale tak po lechućku, byleby się nie spocić, bo się można przeziębić? Czy do tych, którzy mają utytułane ręce do łokci i nie wiedzą, gdzie je wsadzić? I tych, którzy być może nie widzą efektów swojej działalności, są zniechęceni i są zmęczeni. Nie tylko, kochani, byśmy dali sobie odpowiedź na to pytanie, w której grupie się jesteś w stanie umiejscowić, ale dali sobie odpowiedź na pytanie, co chcesz z tym zrobić. Do trzeciej grupy chrześcijan apostoł Paweł kieruje właściwie to słowo. Członkowie zboru w Galacji, nie wiem, czy cały zbór, bo myślę, nigdy tak nie jest, że cały zbór w 100% jest zaangażowany, ale z pewnością w każdym zborze jest wielu zaangażowanych ludzi. Dzięki Bogu, że tak jest. Bo gdyby tak nie było, zbory byłyby martwe. Członkowie zborów Galacji najwidoczniej byli zmęczeni czynieniem dobrze. I zniechęceni brakiem widocznych efektów działania, chyba chodzili ze zwieszoną głową, jakby uszło z nich powietrze. I być może nie jeden z nich mówił sobie, mam już dosyć. Niech teraz ktoś inny popracuje za jelenia, będzie widział, jak to jest. Być może zamiast podziękowań same kłopoty, w miejsce wdzięczności, zarzuty obchanie się do przodu, o to, że na pewno coś z tego mam, jestem po prostu zmęczony. Znacie to? Myślę, że wielu aż za dobrze. I nieraz ciśnie się na ustach stwierdzenie, nie rób komu dobrze, nie będzie ci źle. Przemęczeni, coraz bardziej podatni na stres, nie umiemy się z niczego cieszyć, wszystko i wszyscy nas denerwują, z pewnymi obowiązkami, wyzwaniami już raczej nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I apostoł Paweł zwraca w tym miejscu uwagę na bardzo poważne niebezpieczeństwo, jakim jest wyczerpanie, zmęczenie, szczególnie gdy chodzi o zmęczenie duchowe. Kochani, chcę odwołać się do czegoś, co jestem przekonany, że wielu z nas ma w swoim życiu już jako swoje własne osobiste przeżycie. Czy wszyscy? Nie wiem. Chciałbym, żeby tak było, ale nie wiem. Chodzi mi o nasz początek życia z Bogiem. W życiu każdego człowieka musi mieć miejsce początek świadomego życia z Bogiem. Jeżeli jest jakikolwiek człowiek, który w swoim życiu nie przeżyje spotkania osobistego z Panem Jezusem, to stan tego człowieka jest bardzo, bardzo poważny. Ale chcę odnieść się więc do tych z nas, którzy mają w swoim życiu początek życia z Bogiem. Pamiętacie, pełni byliśmy zapału. Byliśmy w stanie wszystkich zewangelizować, wszystko poprzestawiać, wszystko było nowe, wszystko było wzruszające, ciekawe, mieliśmy jakąś pasję, cieszyliśmy się z tego, w jaki sposób poznawaliśmy Boga. I wtedy, jeżeli jest pasja, jeżeli rzeczywiście cieszymy się, jeżeli jesteśmy pełni zapału, jak najwięcej byliśmy w stanie zrobić w imieniu Pana Jezusa. Komuś pomóc, kogoś podwieźć, zachęcić na konferencję, kupić bilet na jakieś spotkanie, nie patrząc na to, ile on kosztuje, obdarować kogoś, choćby drobiazgiem, napisać list czy napisać SMS z jakimś wersetem biblijnym. Jednak po okresie świeżości przyzwyczajamy się do tego, co daje nam społeczność z Bogiem. I zaczynamy to traktować jako rzecz zupełnie normalną. A do tego skutecznie ci, których nazywamy bliźnimi, pozbawiają nas często chęci pomocy im. Czy to jest kwestia niewdzięczności, egoizmu, samolubstwa, czy stałym oczekiwaniem bez okazywania wdzięczności. I w efekcie tego coraz bardziej wierzący człowiek staje się znużony, zmęczony dobrymi uczynkami, ale w tym sensie nie zasługiwaniem sobie na zbawienia, więc dlatego czynię dobrze, ale dobry uczynek jako konsekwencja spotkania z Jezusem, przemian, które Bóg czyni w życiu i odkrycia, że to nie jest coś, czym mam się szczycić, tylko jest to coś zupełnie oczywistego, co powinno charakteryzować moje życie. Kiedy popatrzymy z dystansu na nasze życie z Bogiem czy zaangażowanie, jeżeli ono ma miejsce, to być może odkrywamy, że owszem, jesteśmy zaangażowani, ale ta służba, zaangażowanie nie daje już nam takiej radości. Wręcz traktujemy to jako coraz bardziej jako obowiązek. Dawny zapał zmienia się w obciążenie. Mamy dalej pasję służenia? Czy też jesteśmy zmęczeni? Wychodzimy z założenia, że trzeba zwyczajnie odpocząć. Kochani, jeżeli w swoim życiu obserwujemy pewną stagnację, to nie tylko chodzi o to, żeby zdiagnozować ten stan, że to ma miejsce, ale żeby uzmysłowić sobie, co robić z tym dalej. Więc słowo, które jest skierowane, jest do zmęczonych wierzących ludzi, do zmęczonych chrześcijan, do zaangażowanych chrześcijan. Co robić z tym dalej? Musimy zadać sobie pytanie, dlaczego jestem zmęczony? Może przyczyną mojego albo twojego duchowego zmęczenia jest po prostu fizyczne zmęczenie. Moglibyśmy powiedzieć przemęczenie materiału. Tak się składa, że jeździmy samochodem, w pewnym momencie coś trach, patrzymy, wahacz się złamał. No jakim prawem? Ale patrzymy do dowodu rejestracyjnego, ma prawo. W końcu to auto już ma ponad 25 lat. Przemęczenie materiału. Kochani, Biblia podaje przykład takiej sytuacji, nie że się wahacz złamał, ale przemęczenie materiału. Zapewne większość z nas doskonale zna ten przykład. Prorok Eliasz. Bohaterski wyczyn na górze Karmel, rozprawia się z prorokami Baala, ucieka przed królową Izabel, przeżywa wielki duchowy kryzys i w końcu, nie mogąc sobie poradzić z tym wszystkim, co go spotkało, siada pod krzakiem i stwierdza, Panie, dosyć, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. i zaczyna się nad sobą w pewnym stopniu rozczulać. Na pewno potrzebuje duchowego wsparcia i duchowej pomocy. Ale tym, co trzeba było zaaplikować temu Bożemu mężowi w pierwszej kolejności, były zupełnie zwykłe, normalne środki. Co to było? Sen i posiłek. I Pan Bóg dał mu jedno i drugie. Czytamy Pierwsza Królewska, 19 rozdział. Potem położył się i zasnął, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Posilił się więc i znowu się położył, lecz anioł przyszedł po raz drugi i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Czyli dopiero po fizycznym wzmocnieniu, po ingerencji fizyczny kształt życia człowieka, Bóg daje pomoc duchową. Kochani, czasami zmęczeni służbą musimy po prostu odpocząć. Musimy wyhamować, musimy nabrać dystansu. I urlop, wypoczynek nie jest żadną fanaberią. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w społeczności, która leczyła się i odpoczywała robotą. Jakżeś jest zmęczony, to idź porób. Jak se chcesz odpocząć, to się chyć roboty. To jest najlepszy środek do dochodzenia do zdrowia też. Tak funkcjonowało społeczeństwo, generacja, być może naszych rodziców czy dziadków. No i oto za swojego życia, że się w życiu jeszcze w ciągu dnia nie położył. Masz za dużo wolnego czasu na chyć się czegoś konkretnego. Kochani, każdy z nas ma pewną tolerancję na fizyczne zmęczenie. Jedni mogą pracować bez przerwy, innych organizmy po prostu szybciej się wypalają. Musimy znać swoje granice i musimy wiedzieć, że jest taki moment, żeby powiedzieć sobie dość, albo żeby z pewnych rzeczy się wycofać, bądź też, żeby zmienić profil służby. Nie chodzi o to, że po dzisiejszym zwiastowaniu ktoś przyjdzie do mnie czy do innych zaangażowanych i powie: kazanie księdza tak do mnie przemówiło, że przestaję pracować w szkółce niedzielnej. Nie, nie, nie. Chodzi mi o zachęcenie, nie o zniechęcenie. Chodzi mi o to, abyśmy uzmysłowili sobie, że bardzo często fizyczne zmęczenie może mieć negatywny wpływ na nasze duchowe zaangażowanie, na nasz duchowy rozwój i na nasze zaufanie względem Boga. Dlatego uczmy się właściwie odpoczywać. I nie bójmy się, jeżeli jest czas, możemy go wykorzystać na odpoczynek. Nawet odpoczynek związany z nic nie robieniem, z zainwestowaniem w swoje własne ciało, swój własny organizm, żebyśmy potem byli jeszcze bardziej efektywni. Kolejną przyczyną duchowego zmęczenia może być fakt, że prowadzimy nasze chrześcijańskie zaangażowanie, spełniamy dobre uczynki bardziej w oparciu o własne siły niż w oparciu o pomoc z góry. Musimy się wtedy zapytać, co naprawdę jest motywem mojego działania. I nieraz stawiałem sobie pytanie, co jest motywem mojej służby? Chęć zabłyśnięcia przed wami? Każdy kaznodzieja jest na to narażony? Chęć wywarcia wrażenia? Czy też to, że Bóg mnie powołał, żeby budować Jego królestwo? Czy w tym, co robię dla Boga, chodzi faktycznie o chęć podobania się Bogu, zgodnie z tym, o czym pisze Paweł, czynić dobrze, nie ustawajmy? Czy chodzi o chęć pokazania się ludziom? A może jeszcze gorzej, myślę, że tym zasłużę sobie na zbawienie. Ale gdybyśmy służbę przełożyli na nasze codzienne zaangażowanie, na naszą pracę, normalną świecką pracę, która często ktoś może powiedzieć, z Bogiem nie ma nic wspólnego. Nieprawda, że nie ma nic wspólnego. Czy tym, że w pracy jestem taki, jakim jestem, czy że pracuję, że spełniam swoje obowiązki, chodzi o to, że chcę się Bogu podobać i traktuję to też jako służbę? Czy chodzi o to, żeby pokazać się ludziom, budowanie swojej pozycji? Czy chodzi o to, że czynię dobre uczynki, bo sobie chcę zasłużyć na zbawienie? Kochani, jeżeli będziemy czynili dobre uczynki, naszą służbę również, w oparciu o własne chęci, to szybko się zniechęcimy i szybko się wypalimy. Natomiast jeżeli mamy dobre motywy, jeżeli chodzi o to, że pragniemy podobać się Bogu i uważamy, że jest to nasz obowiązek, jest to moja służba i robię to dla Niego, to sam Bóg nie pozwoli, byśmy szli w kierunku, którego On nam nie nakazał i poprzez zmęczenie zamknie nam drzwi do jakiejś służby, której Bóg nie chce, żebyśmy robili. Kolejna przyczyna duchowego zmęczenia może być taka, że jakość mojego zaangażowania uzależniam od tego, jak oceniają i rozumieją moją pracę, moją służbę inni ludzie. A więc w zależności od tego, co ludzie mówią na ten temat. A ludzie mają to do siebie, że ich opinie się zmieniają. Popatrzmy na poglądy na przestrzeni wielu, wielu lat. Poglądy ulegają zmianie. Jeżeli poczucie własnej wartości i oddanie uzależniam od dostrzeżenia i doceniania przez innych, a nie od tego, czego Bóg ode mnie oczekuje, to jestem bardzo bliski granicy duchowego zmęczenia, czucia się zlekceważonym czy niedocenionym, jak również bardzo bliski zmianie swoich poglądów, w zależności skąd wiatr zawieje. Kochani, nie chodzi o to, żeby lekceważyć opinię ludzi, ale jeśli będziemy starali się przypodobać swoją służbą ludziom, a nie Bogu, to gdy każdy z ludzi będzie mówił co innego lub nikt nie zauważy tego, że posprzątałem albo posprzątałeś salę przed spotkaniem czy po spotkaniu, że rozstawiłeś krzesło albo że coś powiedziałeś fajnego, jeżeli tego nikt nie dostrzeże, to będziesz sfrustrowany. Jeżeli spotka się to z krytyką, będziesz sfrustrowany. A bardzo prawdopodobne, że ludzie wcale nie zauważą naszej służby, naszej pracy, a nasza frustracja z każdym niedostrzeżonym dobrym uczynkiem będzie się pogłębiać. Jeśli natomiast wiemy, że to, co robimy, to jest pewne zadanie, które nam Bóg położył na serce, jest to Boże polecenie, to nawet wtedy, kiedy ludzie nie docenią albo odrzucą, nie będą w stanie nas załamać, nie będą w stanie nas zniechęcić. Dlaczego? Bo źródłem siły dla nas jest Pan, a nie to, co mówią ludzie. I punktem odniesienia dla nas jest to, co On dla nas, o nas myśli, a nie to, co myślą o nas ludzie. Bo wiecie dobrze, że bardzo łatwo ludziom można się narazić. I zdaję sobie sprawę, że nieraz z tego miejsca wielu z was się naraziłem. I mam zawsze pytanie i zawsze się zastanawiam, czy patrząc na Biblię i uświadamiając sobie, że mam to powiedzieć, rzeczywiście mam to powiedzieć, ale wtedy mam świadomość, że wielu się naraża i ktoś powie, twarda to mowa, więcej do Malinki nie przyjdę. Czy też bardziej mam słuchać Boga w tym, co mam powiedzieć, aniżeli ludzi? Bo jako pastor jest pewne niebezpieczeństwo. Dlaczego? Bo wy mnie utrzymujecie jako parafianie. A więc macie pewne oczekiwania, co ksiądz powinien powiedzieć, a co nie. A jeżeli powiem coś, czym się narażę, być może ktoś mi powie, nie na zasadzie werbalnej, ale nogami mi da do zrozumienia, przepraszam bardzo, już więcej wspierać cię nie będę. Czy punktem odniesienia w takim razie mojej służby jest to, co Bóg mi kazał i co o mnie myśli? Czy to, co myślą o mnie inni ludzie? To wcale nie znaczy, podkreślam jeszcze raz, że lekceważę opinie ludzi, ale biorę je poważnie, jeżeli wiem, że ci ludzie mają rację w tym, co mówią. I nie na tej zasadzie, że nie liczę się z opinią ludzi. Kochani, czwarta rzecz, gdy chodzi o nasze zmęczenie czy frustrację, to może być kwestia rutyny, będąca konsekwencją braku świeżej relacji z Bogiem. Wiele razy już to robiłem, więc wiem, co mam robić. I takim elementem, jeżeli przypomnicie sobie, była burza na morzu, Pan Jezus śpi w łodzi, uczniowie wiele razy burzę już przeżyli. Oni go nie budzą na początku, oni wiedzą, co mają robić. A więc żagiel trzeba spuścić, wodę trzeba wylewać, ale okazało się, że ta burza jest o wiele gorsza, niżeli się spodziewali. I wtedy w poczuciu bezsilności, bezradności budzą Jezusa, mówią, Panie, nic się to nie obchodzi, że giniemy. Kochani, czasem chyba mylimy polecenie czynienia dobra z automatycznym wykonywaniem pewnych rzeczy. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. A jeżeli coś robię z automatu, bardzo łatwo wpaść mi w znużenie, no bo to się wszystko powtarza. Rutyna, która nieraz może być konsekwencją braku świeżej relacji z Bogiem. Ale jeżeli rzeczywiście, kochani, będziemy tymi, którzy zaczynają działać pewną rutyną, to znaczy, że niewłaściwie rozumiemy samo czynienia dobra. Bo czynienie dobra to nie tylko spełnianie jakiejś aktywności religijnej czy służba. To także niespełnianie czegoś w kategoriach straszliwego, mozolnego zadania do wypełnienia i trudnego obowiązku. Na czym więc polega czynienie dobra? sformułowane pytanie świadczyłoby, że chodzi o coś, co robimy, czynienie dobra, więc muszę teraz wymienić, co to jest takiego. Ale myślę, że czynienie dobra przede wszystkim polega na prowadzeniu takiego życia, jakie wiódł Pan Jezus. I w byciu względem innych ludzi takim, jakim był Pan Jezus, gdy chodzi o Jego relacje z ludźmi. Pan Jezus wychodził naprzeciw pragnieniom ludzi, był wrażliwy na ich potrzeby, nauczał tłumy, głodnych karmił, tych, którzy się bali, uspokajał, płaczących pocieszał, błogosławił dzieci, a z potrzebującymi rozmowy rozmawiał. A przede wszystkim modlił się o ludzi. I to powinno być wskazówką dla każdego z nas. Ktoś z was pomyśli, no dobrze, ja jestem tak zawalony moją normalną robotą, w jakim aspekcie mam służyć? Czy rzeczywiście jest jakieś pole do działania, w które mogę się włączyć? Kochani, pomyślmy, jakim darem nas Bóg obdarzył. Mamy pytać Boga, w co mamy się zaangażować? Być może ktoś z was ma nauczać dorosłych. Może ktoś z was jeszcze nie odkrył, że tkwi w nim potencjał, gdy chodzi o nauczanie dzieci. Ktoś może przygotowywać posiłki, może po prostu kogoś wysłuchać. Nie wymawiajmy się, że nie dajemy rady, bo jesteśmy już starzy. Albo chciejmy wypuścić innych, niech oni teraz się wykażą, a co myśmy mieli zrobić, to już żeśmy zrobili. A generalnie jest tak, że zaczyna mnie strzykać, tylko chcę wam, tak tylko na podniesienie ducha, jak obudzisz się po 40, nic się nie strzyka, to znaczy, że nie żyjesz. Czyli to strzykanie w kościach jest oznaką zdrowia. To znaczy, że jeszcze żyjemy, jest za co Bogu dziękować. Nawet jeżeli gdzieś pichnie albo gdzieś strzyknie. Kochani, nawet jeżeli ktoś mówi, jestem stary, jest jedna rzecz, którą możesz robić rewelacyjnie. Mając być może 60, 70, 80 lat. Modlić się. Kiedyś Billy Grahama zapytano, jaki jest powód, podstawa jego duchowego sukcesu. Billy Graham nigdy nie mówił o sukcesie duchowym. Dzięki czemu jest tak, że jest ewangelizacja i masę ludzi wychodzi do przodu? I Billy Graham odpowiedział, są trzy rzeczy. Pierwsza, modlitwa. Druga, modlitwa. I trzecia, co? Modlitwa. Posłuchajcie. Peggy Smith miała 84 lata, jej siostra Christy 82. Pierwsza niemal straciła wzrok ze starości, druga była mocno przygarbiona. Żadna nie miała już siły, by wyjść z domu do kościoła, ale kościół je potrzebował. Żyły na wyspie Lewis, na północ od wybrzeży Szkocji. Duchowa ciemność ogarnęła ich małe miasteczko Barkas. Ludzie opuszczali zbory, młodzi porzucali swoją wiarę, traktując ją jako zarazę. W październiku pastor i starsi zboru wezwali swoich wiernych do modlitwy. Co uczyniły owe dwie uwiązane we własnych domach siostry? Zamieniły swój dom w całonocny dom modlitwy. Od 22 do 4 rano przez dwie noce każdego dnia modliły się, prosząc Boga o zmiłowanie nad ich miasteczkiem. Po paru miesiącach starsza siostra powiedziała do młodszej, że w czasie cichego czasu przeczytała słowa obietnicy. Wyleje wody na tego, kto jest spragniony, i rzeki napełnią spragnioną ziemię. Była tak pewna treści tego przesłania, że nakłoniła pastora, by zorganizował ewangelizację i zaprosił znanego angielskiego ewangelistę. Kiedy pastor się z nim skontaktował, okazało się, że ewangelista ten ma pełny kalendarz. Siostry zaczęły się modlić, żeby ten człowiek mógł przyjechać. W końcu udało się. Przez 5 tygodni głosił on słowo w parafii Barkas. Wielkie tłumy gromadziły się na 4 spotkaniach dziennie. To nie jest science fiction, to są fakty. O 19, o 22, o północy i o 3 nad ranem. Łaska Pana spoczęła na ludziach. Setki osób nawróciło się. Knajpy i bary zbankrutowały ze względu na brak klientów. Bary pustoszały, a kościół wypełniał się. Wyspa Lewis doznała Bożej obecności, a wszystko dlatego, że dwie starsze kobiety się modliły. Ilu z nas się modli o zbór? Do której grupy chrześcijan, których podałem na początku, możesz się zaliczyć? Jeżeli powiesz, od tego jest ksiądz, bo w końcu mu płacimy, masz rację. Masz rację. Ale ja będę przez Boga rozliczony z tego, jak ja się modliłem o was, a każdy z nas będzie przez Boga rozliczony, jak się modlił o siebie nawzajem i o zbór, który tworzymy. A więc nie grajmy w ping-ponga i nie przerzucajmy piłeczki przez siatkę do drugiego. Do której grupy chrześcijan możesz się zaliczyć? Do tych, którzy ograniczają się tylko do niedzieli? Te pytania kieruję również do was, którzy jesteście teraz na łączach internetowych, bądź do was, którzy będziecie słuchać kiedyś z archiwum tego kazania. Do tej pierwszej? Niedziela i modlitwa raz w tygodniu i spokój do następnej niedzieli? Czy do tych, których jest potencjał, ale tak po lechućku, byleby tylko się nie przemęczyć, byleby tylko się nie przegrzać? Czy do tych, którzy mają ręce utaplane po łokcie, nie wiedzą, gdzie je wsadzić? Bo gdyby ten ciężar służby rozłożyć przez wszystkich, to nie byłoby tych, którzy mają po łokcie. Nie byłoby tych, którzy tylko w niedzielę. Bycie w społeczności, bycie w zborze, w kościele, to nie tylko wysłuchanie kazania lepszego czy gorszego, ale to rozeznanie, w czym mogę się włączyć. Co mogę robić? Może trzeba się modlić. Kochani, w tym wersecie apostoł Paweł zapewnia, że jeśli się nie zniechęcimy, we właściwym czasie rządź będziemy bez nużenia. Nawet jeżeli nie widzimy plonów swojej działalności, swojej służby. Nawet jeżeli o kogoś się modlimy wiele, wiele lat. Nawet jeżeli zwiastujemy komuś słowo. Kochani, kilka lat temu powiedziałem tutaj, byłem sfrustrowany, że czasami jak patrzę na życie wielu moich zborowników z dystansu ponad 20 lat, kiedy widzę, że pomimo zwiastowanego słowa w tym życiu się nic nie zmienia, to mi ręce opadają i często pytam się, czy to ma sens. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że mam siać bez znużenia. Nawet jeżeli miałbym nie widzieć efektów, ale mam być tym, który sieje. Więc jeżeli często może jesteśmy zmęczeni, bo nie widzimy efektów, to Bóg mówi, że będziemy zbierać plon błogosławieństwa i możemy to rozumieć jako obietnicę tego, co Pan jeszcze za naszego ziemskiego życia da nam oglądać, gdy chodzi o efekty naszej służby. Pan Bóg sam da to we właściwym czasie, bo tak zapowiedział, albo możemy to rozumieć jako obietnicę nagrody w niebie. Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian pisze: bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w kim? W Panu. Bądźcie stali, pełni zapału. Ale to jest słowo skierowane do tych, którzy są. Ale być może jesteś niezagospodarowany. Być może patrzysz na to, jak inni służą, a sam nie służysz. Co stoi na przeszkodzie, żeby się włączyć w służbę? Kochani, niechaj przykładem dla nas jest Pan Jezus, który nas powołuje do służby, do naśladowania. Moglibyśmy powiedzieć, jego życie było monotonne. Większość czasu spędzał ze zwykłymi ludźmi, którzy czasami powodowali, że wystawiona była na próbę jego boskość, gdy chodzi o cierpliwość. Miejcie do czynienia z takimi 12, którzy na dodatek w ogóle nie rozumieli, o co Jezusowi chodzi. Ale Pan Jezus nie narzeka, tylko oczekuje wielkiego dnia, który miał nadejść, wiedząc, że czeka wielkie żniwo i dzięki temu był w stanie pokonać wszelkie problemy. Kochani, kiedy będziemy patrzeć stale na Pana, to będziemy odkrywać, w jaki sposób On nas będzie wypełniał siłą, mocą i nadzieją. Niech nas więc nie nuży czynienie dobra, aby pewnego dnia usłyszeć niesamowite słowa: pójdź, sługo dobry i wierny. Nad małym byłeś wierny, wiele ci przeznaczę, wejdź do wspaniałości Ojca mego, aby odziedziczyć królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Więc ci z nas, którzy są w służbie, żebyśmy nie rezygnowali, żebyśmy wiedzieli, że trud nas nie jest daremny w Panu. A ci z nas, którzy nie są w służbie, na co czekasz? I powiedz mi, jak długo będziesz czekał? Oby nie było tak, że zanim ty się zdecydujesz, to Pan Jezus przyjdzie wcześniej na ziemię. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jeżeli jesteśmy zmęczeni czy zniechęceni, to możemy przychodzić do Ciebie, Panie, wiedząc, że jest to coś, co jest wkalkulowane w służbę dla Ciebie, przede wszystkim, kiedy odkrywamy, że to Ty nam dałeś takie posłannictwo i Ty chcesz, abyśmy służyli. Nie obiecałeś, że będą efekty od razu widoczne albo że będą one wielkie, ale, Panie, obiecałeś, że trud nasz nie będzie w Tobie daremny. Spraw, aby każdy z nas miał wiele mądrości danej od Ciebie. Panie, abyśmy umieli dysponować czasem, który dałeś, abyśmy umieli w umiejętny sposób odpoczywać, ale też byśmy umieli w umiejętny sposób zachęcać jedni drugich do tego, by grono Twoich robotników stale się poszerzało. Ty nas nie rzucasz od razu na głęboką wodę, ale chcesz, aby nasza służba rozpoczynała się od takich najdrobniejszych rzeczy. Ale przede wszystkim, Panie, chcesz nam dawać, przeżywać radość, która wiąże się ze służeniem dla Ciebie. Dziękujemy za to, że to słowo do nas kierowałeś. Panie, chcemy Cię prosić, abyś Duchem Świętym dalej pracował tym słowem w naszych myślach, w naszych sercach, abyś też i, Panie, odwoływał się do naszych motywacji. I spraw, abyśmy nie byli gronem biernych chrześcijan, ale byśmy byli tymi, którzy talenty, jakie nam dałeś, mogli, Ojcze, używać w budowę Twojego Królestwa. Byśmy modlili się o siebie nawzajem, o domy w naszym sąsiedztwie, o naszych sąsiadów, naszych przyjaciół. Panie, byśmy modlili się o nasze rodziny, nasze małżeństwa, o nasz cały zbór. Tak w Twoje ręce też polecamy siebie nawzajem, Panie. Dziękując Tobie za radosne momenty w naszym życiu, chcemy Cię, Panie, prosić, abyś dawał wiele siły i rodzicom tego narodzonego dziecka. Chcemy Cię, Panie, prosić o taką pociechę i Twoje wyciszenie dla tych, którzy muszą żegnać swoich bliskich, którzy to czynili wczoraj, czy będą musieli stanąć nad grobem jutro. Chcemy, Panie, w Twoje ręce przynosić wszystkich chorych. Księdza Adama w szpitalu, księdza Byrta, który czeka na operację. Chcemy Cię, Panie, prosić tych wszystkich, których nie jestem w stanie wymienić imienia, którzy są może w Bielsku, w Cieszynie, w domach. Prosimy o takie posilenie i takie wzmocnienie, o dotknięcie Twoje cudowne. Panie, dziękujemy, że jest to wielki przywilej, że możemy siebie nawzajem błogosławić, o siebie nawzajem możemy prosić. Dziękujemy, że to wszystko, czego nie jesteśmy w stanie też wypowiedzieć w swoich słowach, możemy przynieść przed Twój tron i tak do Ciebie razem wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.